Głównymi celami działalności są pomoc osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i opiekunom, aktywizacja społeczna i zawodowa, nauka, edukacja, oświata i wychowanie. Dziś przybliżymy działalność Białostockiego Stowarzyszenia My dla Innych, które wspiera innych w drodze do samodzielności. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór. A jak ta droga wygląda? Między innymi o tym opowie prezes stowarzyszenia Rafał Średziński.
Trzeci sektor.
15 lat temu byliśmy grupą znajomych na osiedlu. I na naszym osiedlu, na Zielonych Wzgórzach, spotykaliśmy na co dzień znajomych z niepełnosprawnością, którzy, jakby to powiedzieć nawet tak może nieładnie, czasem zaczepiali nas, przechodniów. Postanowiliśmy zacząć organizować im jakieś zajęcia, żeby mieli zorganizowany taki, nazwijmy to, czas wolny.
Czyli my dla innych.
Tak, no stąd trochę się wzięła nazwa, że my jako grupa znajomych dla innych ludzi robiliśmy fajne, różne, dobre rzeczy. Ale przez ten czas trochę się sprofesjonalizowaliśmy, czyli stało się to naszym codziennym zajęciem. Praca z osobami z niepełnosprawnością. I dzisiaj mamy szereg różnych placówek, które mają zadanie rehabilitować zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnością. Z niepełnosprawnością w sferze poznawczej, czyli mamy tutaj osoby z zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną, doświadczające kryzysów psychicznych, osoby z autyzmem, takie, które, jeżeli nie nasza instytucja, to za bardzo nie miały gdzie wyjść z domu. My staramy się je zaktywizować, aby żyły tak trochę jak każdy z nas, czyli miały miejsce pracy, no i znajdujemy się w takim zakładzie pracy, czyli naszym sklepie charytatywnym, który jest częścią Zakładu Aktywności Zawodowej. Sklep polega na tym, że ludzie dobrej woli przynoszą rzeczy, które już nie potrzebują, ubrania, książki, różnego rodzaju bibliotek, szklanki, talerze.
Tu mamy różnego rodzaju szkło. Zabawki, ubrania, to wszystko tutaj jest.
Nasi pracownicy z orzeczeniem w głównym stopniu znacznym to piorą, prasują, ozonują i nasi pracownicy to sprzedają, również przetwarzając różne rzeczy, czyli na przykład mamy spodnie jeansowych, torby na ramię, fartuch kuchenny czy inne gadżety. W ten sposób, sprzedając te elementy, zarabiają na dalszą swoją rehabilitację. Z utargu oprócz kosztów utrzymania finansujemy różnego rodzaju świadczenia, takie jak psychoterapia dla tych osób, wizytę u dentysty też, czy staramy się przynajmniej raz w roku pojechać na jakąś wycieczkę.
Mogę pracować i mogę z kolegami, z koleżankami się spotkać, pomóc klientom, żeby klienci byli zadowoleni. No i co mi daje ta praca, że jestem zadowolona z tej pracy. Ja taką pracę lubię.
Pomagam dużo, torby pomagam nieść, no i sprzątam czasami.
I to jest też taki ważny efekt rehabilitacyjny, że nasi uczestnicy widzą klienta, osoby, która w ich rozumieniu ma być zadowolona z ich usługi. Czyli nie produkują rzeczy po to, aby postawić na półce, a co gorsza, nie wiem, wyrzucić później do kosza, tylko widzą efekt swojej pracy i odbiorcę, czyli osoby, która potem jest zadowolona z wykonanych ich zadań. Przez to się czują potrzebni.
Do widzenia.
Do widzenia.
Mamy też pralnię, pracownię fotograficzną, ale też ponad 80 osób zatrudniamy w białostockich firmach, gdzie razem z trenerem pracy osoby uczęszczają i przy naszym wsparciu pracują w zwykłej firmie. Tutaj w Zakładzie Aktywności Zawodowej pracuje 33 osoby obecnie. Na co dzień w stowarzyszeniu wspieramy ponad 300 osób z różnymi niepełnosprawnościami w różnych naszych działaniach. Czego uczymy? Tak naprawdę to uczymy codziennego funkcjonowania. Tego, że trzeba wstać rano, przyjść do pracy, być schludnie ubranym, czystym. Uczymy zachowań międzyludzkich, że do klienta trzeba się uśmiechnąć, powiedzieć dzień dobry, miło obsłużyć. Takiego codziennego funkcjonowania, że do pracy trzeba wziąć kanapkę, że trzeba się wcześniej przygotować, zaplanować różne rzeczy. To są różne codzienne, dla nas wydające się oczywiste rzeczy, jednak dla osób z niepełnosprawnościami często wcale nie są oczywiste. I są trudne, żeby przezwyciężyć na przykład swoje lęki i wyjść z domu i dotrzeć, żeby mieć motywację i codziennie wykonywać jakieś zadania zawodowe. To są nasze główne cele, aby były to osoby równymi obywatelami, aktywnymi mieszkańcami miasta. To jest taki wstęp do kolejnych działań, które stowarzyszenie podejmuje, bo mamy na przykład mieszkania wspomagane i treningowe, gdzie osoby w którymś momencie podejmują decyzję, że chciałyby się usamodzielniać, wyprowadzają się od swoich rodziców. Dla nas to jest też ważny element, aby myśleć o tym, co będzie z naszymi uczestnikami, kiedy tych opiekunów tu zabraknie w którymś momencie.
Jest bardzo fajne mieszkanie, dostosowane do moich przede wszystkim potrzeb
i jestem bardzo wdzięczny opiekunom, że można korzystać z takiego mieszkania. On jest z nim bardzo niezmiernie potrzebny, bo mam problemy bardzo gigantyczne, które tu daję radę rozwiązać dzięki opiekunom. I cieszę się bardzo, że takie mieszkanie jest, które może właśnie pomóc ludziom takim jak ja. Na przykład tak jak ja mam zaburzone wszystkie podstawy, to poradzić sobie można z kuchnią, tam sprzątanie, zmywanie, porządkowywanie. Poradzić sobie z praniem i duża pomoc jest w załatwianiu spraw też.
A współlokatorzy?
Też jest ok, dobrani zostali przez opiekunów, żeby się dogadywali i faktycznie tak jest, że dogadujemy się.
Mieszkania wspomagane są to mieszkania, w których odbywa się rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami. W naszym przypadku są to cały spektrum niepełnosprawności, czyli każdy może się do tych mieszkań dostać. Odbywa się rehabilitacja społeczna, uczymy samodzielnego życia, żeby te osoby kiedyś, kiedy minie kilka lat, żeby mogły wkroczyć na rynek pracy, żeby mogły zadbać o siebie, żeby mogły zamieszkać samodzielnie i żeby nie trafiły kiedyś do DPS-ów, kiedy nie będą sobie radzić. Po 2 latach pobytu albo po 3 latach pobytu w takim mieszkaniu wspomaganym. Takie osoby czują się niezależne, czują się potrzebne, wychodzą, uczą się pozbywać lęków, uczą się załatwiać swoje podstawowe potrzeby, uczą się takiego życia, jakie mamy my wszyscy. Najwięcej jest osób z chorobami psychicznymi. Te osoby miały przed zachorowaniem inne życie, później coś tam utraciły i my chcemy znowu przywrócić te osoby do takiego normalnego dbania o siebie, o wejście na rynek pracy i do przywrócenia tych osób społeczeństwu, żeby nie izolowały się. Takie osoby muszą być dobrane ze sobą, żeby zminimalizować konflikty, żeby tolerowały się wzajemnie, bo to są obce dla siebie osoby, które zamieszkają w jednym mieszkaniu. Do tego mamy lekarza, psychiatrę, psychologa, opiekunów i asystentów i wszyscy nad tym pracujemy, żeby żyło im się tutaj dobrze, żeby czuli się bezpiecznie i żeby ze sobą współpracowali i działali tutaj wspólnie.
Czy jest przez cały czas opiekun?
Pracujemy od godziny 6 do 22, nie ma całodobowej opieki, zresztą ta opieka na razie nie jest potrzebna. Interweniujemy, jeśli jest taka potrzeba, też w innych godzinach. Pracujemy również w soboty i w niedzielę, wtedy pracuje asystent.
To jest uczenie życia, powrotu do społeczeństwa.
Najczęściej jest tak, że jeśli przychodzi do nas osoba, która nie pracuje, to kompleksowo działamy w stowarzyszeniu, dostaje trenera pracy i stara się o pozyskanie pracy. Pozyskuje pracę, może się utrzymać w takim mieszkaniu, ponieważ mieszkanie jest za darmo, natomiast utrzymanie w tym mieszkaniu muszą zapewnić sobie mieszkańcy sami. Czego uczą asystenci? To jest indywidualny program przyjęty do każdej z osób. Nie każdego musimy uczyć gotowania na przykład, bo niektórzy świetnie gotują, nawet czasami lepiej od nas. Ale mają mnóstwo lęków przed wyjściem na ulicę, mają jakąś fobię społeczną i nad tym pracujemy. Każdy ma przygotowany taką indywidualną ścieżkę rozwoju i ścieżkę pracy. Przygotowujemy takie indywidualne plany działania i z nimi pracujemy w formie specjalnych takich treningów. Są to treningi budżetowe, treningi higieniczne, treningi porządkowe i wszystkie inne. Zdarzają się oczywiście takie sytuacje, że po 2 miesiącach ktoś rezygnuje, bo nie daje rady. Mieliśmy taką jedną sytuację, ale zazwyczaj, nawet jeśli kończą nasi uczestnicy udział w projekcie po roku, to poziom, jaki jest na wejściu i przy wyjściu, to jest bardzo duża różnica w tym poziomie. Uczą się bardzo, bardzo wielu rzeczy. Nie pracujemy nad wszystkimi obszarami, a najbardziej potrzebnymi dla konkretnej osoby.
Fajne jest to, że te mieszkania są dobrze urządzone.
Wszystkie mieszkania są w jaśniutkich kolorach, w spokojnych kolorach, żeby nie prowokować jakichś takich, nie było agresywnych. Wszystkie urządzone są mniej więcej w tym samym stylu. Są czyściutkie, wyremontowane i przygotowane dla naszych mieszkańców, bo każdy chciałby mieszkać w czyściutkim, fajnym mieszkaniu. Są też przygotowane specjalne kuchnie, często opisane, żeby lepiej się nasi uczestnicy w nich czuli. Każdy z uczestników może przynieść coś, co najbardziej lubi. Jeśli to jest ulubiona poduszka, jeśli to jest jakiś obraz, jakiś kwiatek, jakaś półeczka, to oczywiście może to ze sobą przynieść tutaj i mieszkać tak jak u siebie w domu.
Mój pokój jest bardzo fajny, jest bardzo cichy, spokojny. Nie używam tu na razie radia, telewizji, laptopa. Mam tutaj spokój, o którym marzyłem. Mój pokój zawiera dużą szafę, szuflady, które można wykorzystać do złożenia jakichś rzeczy po praniu. Na przykład w moim pokoju są ładnie wybielone ściany, w które pomagają w uspokojeniu, bo nie są umazane.
Łagodne kolory, nieintensywne.
Tak, tak. Mój pokój ma fajne łóżko, na którym się wysypiam i widać, że to mieszkanie jest po remoncie, co bardzo pomaga mieszkać w nim. Są też rolety, które może zasłonić, żeby nie widzieć innych, żeby inni nie widzieli mnie.
Przytulnie.
Przytulnie, bardzo. Tak, bardzo przytulnie, tak.
Każda osoba mieszka w oddzielnym pokoju?
Nie, to jest wszystko zależne od jednostki chorobowej czy od jakiejś niepełnosprawności. Tutaj akurat, gdzie jesteśmy, to każdy z mężczyzn mieszka w oddzielnym pokoju. Uczestnicy naszych projektów chcą być pełnoprawnymi obywatelami. Chcą pracować, chcą płacić podatki, chcą chodzić do kina, chcą decydować o sobie, chcą mieszkać w małej społeczności, chcą mieć swoich sąsiadów, niekoniecznie osoby z niepełnosprawnością, chcą witać się z sąsiadką z góry, chcą pomóc wnieść zakupy dla sąsiada z dołu. Tak żyjemy. Chcą być samodzielni i wartościowi i bardzo potrzebni społeczeństwu. W dużej społeczności to jest bardzo ciężko. U nas staramy się wprowadzić z powrotem chęć do normalnego funkcjonowania. A poza tym rzecz najważniejsza dla takich osób...
Wolność.
Wolność. Tak, brawo.
To też dla Was, dla Stowarzyszenia My Dla Innych i dla innych fundacji, stowarzyszeń prowadzących taką działalność, wyzwanie logistyczno-organizacyjne.
My jako stowarzyszenie podchodzimy kompleksowo do naszej pracy, czyli jeśli do nas trafia jakaś osoba, my badamy, jakie ona ma potrzeby i odpowiadamy na te potrzeby konkretnej osoby. I jeśli ma trafić do mieszkań wspomaganych, to trafia też pod opiekę psychologa, ma też psychiatrę, trenera pracy. 90% już po 3-4 miesiącach uzyskuje pracę. Jest to praca na wolnym rynku. Czasami mamy też ich zatrudnienie w ZAZ-ie, czyli w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej.
Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy byli możliwie najbardziej samodzielni, czyli sami przygotowali sobie posiłek, sami zrobili sobie pranie, wiedzieli, kiedy trzeba wyjść na zajęcia do nas, do placówki i żeby trener, asystent był tylko osobą wspierającą, doglądał te osoby, czy wszystko jest w porządku, a żeby możliwie jak najbardziej jest to możliwe, były to osoby takie samodzielne.
Tutaj mamy ten aspekt pracy, nauki, jak jest to ważny element w życiu osób z niepełnosprawnościami, w życiu Waszych podopiecznych.
To jest ich całe życie. Widząc też, jak przez ten czas się zmieniają z nami, że są osoby, które pojawiły się u nas na 5 minut i przy innych ludziach nie były w stanie wytrzymać dłużej niż chwila, bo było tych dźwięków, bodźców zbyt wiele, a dzisiaj przychodzą i spędzają z nami cały dzień, ale nie tylko są, ale są w stanie wytworzyć różnego rodzaju produkty, uszyć coś na maszynie do szycia, obsłużyć klienta, odezwać się do innych ludzi, być potrzebnym dla innych, przy tym wszystkim zarobić też, bo osoby w Zakładzie Aktywności Zawodowej są zatrudnione na umowę o pracę, więc to też czerpią dochód. Przez to zmienia się ich rola w rodzinie, że nie są spychani na dalszy tor jako pewne obciążenie, a wręcz przeciwnie, że również tworzą te gospodarstwa domowe. Widzimy, że zmienia się ich całe życie i praca tutaj, zajęcia jest dla wielu wszystkim. I o tym często mówią, że gdyby nie to, no to by zostali w domu, nie mieliby się do kogo odezwać, nie mieliby gdzie wyjść.
Czy mierzycie się z tym, że jest taki opór rodziny, że ta osoba nie poradzi sobie w kontakcie z innymi, że nie da rady sobie w pracy, że wręcz obawiają się o ich bezpieczeństwo. Czy trzeba przełamywać tę barierę?
Ja nie nazywam tego oporem. Spotykamy się po prostu z lękiem wielu z nas, że ma dzieci i nieważne ile mają lat, czy są małe, czy już duże i dorosłe. Rodzice się boją swoje dzieci. O mnie też czasem mama się boi, dzwoni i pyta się, co u mnie słychać. Podobnie jest z nimi. Rodzice mają silny lęk przed tym, że sobie nie poradzą, że coś się wydarzy, że popełnił jakiś błąd, a ten błąd przyłoży się na przykład na większe wycofanie się osoby, że jeśli osoba doświadczy porażki, no to nie będzie chciała po raz kolejny na przykład spróbować. Tych lęków jest naprawdę bardzo wiele. Pamiętajmy też, że ci rodzice często borykają się z lękiem o utratę swojego dziecka od pierwszych chwil, kiedy się na przykład dowiedzieli, że się spodziewają tego dziecka, bo jeżeli na przykład mówimy o niepełnosprawności intelektualnej, czy na przykład o zespole Downa, no to są to osoby, które no wiadomo, że będą osobami z niepełnosprawnością już często w okresie prenatalnym. No i ci rodzice już od pierwszej chwili się boją, jak będzie wyglądała przyszłość. Bo tak naprawdę to cały czas rosną z tym lękiem. Naszym również zadaniem jest pewna praca z rodzicami, aby starać się ten lęk zmniejszyć, pokazywać, że ich dorosłe dzieci potrafią, mogą. Zdarza się tak, że po raz pierwszy u nas w życiu trzymają nóż w ręce, aby pokroić marchewkę, czy nawet obieraczkę, żeby tą marchewkę obrać, czy pierwszy raz trzymają u nas odkurzacz w ręku. Jednakże musimy zrozumieć, że to wynika z historii tych osób.
Część podopiecznych pracuje na zewnątrz, u pracodawców. Radzą sobie i czy pracodawcy radzą sobie z tym, żeby się otworzyć na osoby z niepełnosprawnościami?
Jest to duża praca, aby przekonać pracodawcę na otwarcie się na osoby z niepełnosprawnością, szczególnie z niepełnosprawnością w sferze poznawczej, bo mamy w społeczeństwie zgotowane, że jak zamykamy oczy i myślimy o osobie z niepełnosprawnością, to widzimy na przykład osobę na wózku, która już dzisiaj często skończyła studia, więc jeżeli mówimy o na przykład pracy biurowej, niczym nie odbiega od pozostałych pracowników. Natomiast osoby z niepełnosprawnością w sferze poznawczej, czy zmiennością intelektualną, czy doświadczającej kryzysów psychicznych. Tutaj u pracodawcy również się rodzi lęk, ponieważ jako społeczeństwo się często boimy takich osób. Nie wiemy, czego mamy się spodziewać, a my pokazujemy, że możemy się spodziewać wszystkiego dobrego. Jeżeli dobierzemy odpowiednie stanowisko pracy, to osoba naprawdę się na nim sprawdza. Co to znaczy dobrze dobierzemy stanowisko pracy? To znaczy, nie działamy w ten sposób, że dzwoni nas pracodawca i mówi, że szukam pracownika na stanowisko Y i my wysyłamy tam pierwszą osoby z niepełnosprawnością, którą mamy pod ręką, bo wiemy, że to się nie sprawdzi. To nie może tak działać, nie możemy dobierać osób do stanowiska pracy, tylko wręcz przeciwnie. Najpierw jest praca z osobą z niepełnosprawnością, szukanie tego, co ona by chciała wykonywać, to, co ona lubi robić, czy lubi sprzątać, czy lubi gotować, czy opiekować się zielenią i wtedy takiej pracy pod te konkretne umiejętności tej osoby szukamy. Dopasowujemy stanowisko pracy pod umiejętności osoby z niepełnosprawnością i się okazuje, że nasi uczestnicy już po wiele lat pracują w firmach i pracodawcy i osoby z niepełnosprawnością są zadowolone, co oczywiście nie znaczy, że po drodze nie zdarzają się pewne trudności, które również razem z pracodawcami staramy się rozwiązywać, bo tak jak każdemu z nas czasem motywacja spada.
Tu nie tylko chodzi o dobre serce pracodawcy, ale też pracodawcy mają korzyści z tego, że osoby z niepełnosprawnością zatrudniają i to jest jedna kwestia, a druga kwestia też jest taka, że nawet jak wysyłacie pracownika, dogadujecie się z pracodawcą, to on też nie jest pozostawiony sam sobie, tylko jest ta opieka i w razie różnych nieprawidłowości, problemów również reagujecie.
Tak, nasza metoda pracy no to jest zatrudnienie wspomagane, czyli praca z trenerem pracy, czyli że nawet, a może to jest kluczowe, ponieważ w wielu innych metodach wsparcie osób, na przykład bezrobotnych, jest do momentu zatrudnienia i podpisania umowy o pracę, wsparcie się kończy. U nas jest odwrotnie. My uważamy, że dopiero ta nasza praca się tak naprawdę zaczyna. I pomimo tego, że ktoś pracuje po 5-6 lat w danej firmie, to zadaniem trenera pracy jest przynajmniej raz w miesiącu odwiedzić tą firmę i porozmawiać z pracodawcą i z pracownikiem, sprawdzić, czy na pewno jest wszystko ok, zmonitorować, bo to się dosłownie nazywa monitoring stanowiska pracy, aby porozmawiać o tym, co w danym momencie w zakładzie pracy się dzieje i jaka jest motywacja pracownika do wykonywanych zadań. Ponieważ różne rzeczy się zdarzają. Okazuje się, że osoba może zacząć się nudzić wykonywanymi zadaniami, bo stają się monotonne i jest gotowa przyjąć na przykład kolejne zadania w pracy, a może w zakładzie pracy coś się pozmieniało. Wiadomo, że wszędzie jest rotacja, zmienili się współpracownicy, którzy nie byli przeszkoleni, a poprzedni byli z tego, z kim pracują i nie wiedzą, jak współpracować z tą osobą. Więc my uważamy, że cały czas musimy być w kontakcie z naszymi uczestnikami. A w pierwszych tygodniach zatrudnienia jesteśmy non-stop, po 8 godzin, czy po 7, czy po 6, w zależności w jakim wymiarze są osoby zatrudnione. Jesteśmy cały czas na stanowisku pracy razem z naszym uczestnikiem.
A w jakich branżach się poruszacie?
Przeróżnych. Można spotkać się w różnych firmach, od gastronomicznych, po wystawianie aukcji, pracach zielonych, k sprzątaniu, pracy w magazynie. Wiele naprawdę różnych branż.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Tutaj mówimy o kwestii aktywizacji zawodowej, o też możliwości zarabiania pieniędzy przez osoby z niepełnosprawnością, ale oczywiście pozostaje jeszcze kwestia takiej integracji społecznej.
To jest bardzo ważne, ponieważ pracujemy po to, tak naprawdę, aby te pieniądze później wydać. I jeżeli osoba nie widzi tego drugiego elementu, po co pracuje, to z czego ma czerpać motywację do pracy. Więc pracujemy z naszymi uczestnikami, aby wiedzieli, że w pierwszej kolejności należy płacić rachunki za prąd, za gaz, za wodę, płacić czynsz w mieszkaniu, a potem możemy pójść razem do kina, razem do teatru, organizujemy wydarzenia, dyskoteki dla naszych uczestników, żeby mogli się spotkać z innymi ludźmi. I stąd mamy na przykład klub aktywności, usługi asystenckie, aby mogli korzystać z takiej integracji i uczyć się też wydawać zarobione przez siebie pieniądze w różnych instytucjach, czy kultury, czy na przykład siłownia, tak jak każdy z nas. I widzimy, że ta motywacja w ten sposób się buduje, że osoba, kiedy doświadcza fajnych rzeczy, chce z tych fajnych rzeczy dalej korzystać i otwiera się na kolejne możliwości, otwiera się na kolejne doświadczenia, budując grupę znajomych, kiedy się odnajduje w niej, kiedy uczy się tej samodzielności, widzimy, że uczestnicy często chcą jej mieć jeszcze więcej.
Rozpoczął się rok 2023, przed nami rozliczenia z podatku za rok 2022. Nie 1,5% możemy przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jak duże w Waszej działalności jest to wsparcie?
To jest dla nas kluczowe wsparcie, ponieważ te wszystkie działania w większości są finansowane z tak zwanych projektów. Czy środki PFRON-u pozyskujemy, czy środki z Unii Europejskiej, czy w ministerstwie, to te wszystkie konkursy, aby otrzymać te środki, wymagają tak zwanego wkładu własnego. Trzeba 10-15% włożyć zazwyczaj, aby uzyskać pozostałą część. Musimy skądś pozyskać środki najpierw, aby pozyskać jeszcze więcej środków z innych instytucji publicznych, abyśmy mogli na co dzień organizować te wsparcie tym ponad 300 osobom z niepełnosprawnością, aby każda z tych 300 osób miała swego trenera aktywności, trenera pracy, który będzie starał się uaktywniać tę osobę, organizował pracę, życie codzienne tej osoby.
Wiele działań w danym roku uzależnionych jest od możliwości finansowych, między innymi właśnie udział w tych projektach, gdy trzeba mieć ten wkład własny, te 1,5% podatku może pomóc, ale rozumiem, że plan działań na ten rozpoczęty rok macie. Na co stawiacie w tym 2023 roku?
Chcielibyśmy tworzyć kolejne miejsca pracy. Mamy wiele pomysłów, mamy kolejne osoby, które w naszej opinii są przygotowane do tego, aby być w roli pracownika i chcielibyśmy pod te osoby stworzyć kolejne stanowiska pracy. Mamy na przykład pomysł taki, aby stworzyć taką warsztatownię, żebyśmy prowadzili na przykład warsztaty dla osób z zewnątrz, takie recyklingowe i te warsztaty by prowadziły osoby z niepełnosprawnością. Są kolejni pracodawcy, którzy by chcieli zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Ponadto jest to dla nas ten przełomowy w pewien sposób rok, ponieważ to jest nasze 15-lecie. I tutaj również chcielibyśmy w jakiś sposób zaznaczyć nasze sukcesy, widząc jak wiele osób z nami jest przez te 15 lat i jak bardzo zmieniło się ich życie. Jak kiedyś spotykaliśmy się na osiedlu, a dzisiaj są pracownikami, mieszkają samodzielnie i jak wiele w stanie są takich czynności wykonać, jak każdy z nas. I to jest olbrzymia zmiana, która daje siłę i pokazuje, że to, co robimy, jest potrzebne.
Powiedzieliśmy dużo o Stowarzyszeniu My dla Innych, ale jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się jeszcze więcej, a wiadomo, że teraz wszystko w sieci, to gdzie ma zajrzeć?
Zapraszamy na naszą stronę internetową, czyli nazwa naszej organizacji mydlainnych.pl oraz naszego Facebooka. Mamy tam sporo różnych kont, więc można nas obserwować na koncie trenera pracy, czy sklepu charytatywnego, czy po prostu Stowarzyszenie My dla Innych i obserwować, co robimy na co dzień, ponieważ wrzucamy posty pokazujące codzienne funkcjonowanie i historię konkretnych osób, którym się udało.